Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Minęło 30 lat od podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. Takie rocznice skłaniają do bilansu i pytań o przyszłość wzajemnych relacji. A ponieważ ta relacja jest bardzo ważna, chyba nie trzeba tego zresztą chyba podkreślać, tak dla Niemców, jak i dla Polaków, moim gościem i rozmówcą jest pan profesor Andrzej Przyłębski, ambasador Rzeczypospolitej w Niemczech. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie.
Pierwsze pytanie będzie natury ogólniejszej. Te 30 lat, uruchamiając kategorię długiego trwania i patrząc na skomplikowaną, dramatyczną historię, znaczy można uznać za dobre, mimo napięć, tak, które czasami się pojawiają i które są czymś oczywistym w relacji między narodami. Jak pan ocenia te 30 lat? Tak? Z lotu ptaka, panie ambasadorze.
Myślę, że można je ocenić pozytywnie, należy je ocenić pozytywnie. Jakiś czas temu miałem wystąpienie w Landtagu w Potsdamie, Landtagu Brandenburgii, które wzbudziło pewne kontrowersje i polskie media w dziwny sposób na początku, zwłaszcza Gazeta Wyborcza, one zaczęły je przestawiać w kategoriach skandalu do momentu, kiedy nie opublikowano w Polsce inne media całości tego wystąpienia i tam w tym wystąpieniu wyraźnie powiedziałem, że to jest taki fundamentalny akt między naszymi narodami, które w wypadku Polski zwłaszcza jako wolne ukonstytuowały się po II wojnie światowej i mogły wolnym głosem, że tak powiem, zawrzeć ten traktat polsko-niemiecki. W nim jest mnóstwo punktów, które zostały zrealizowane, więc tutaj pomoc Niemiec w wejściu do NATO, pomoc Niemiec w rozwoju gospodarczym, wejściu do Unii Europejskiej, kwestie graniczne, jeszcze były wcześniej rozwiązane, ale w sensie technicznym, przejść granicznych, zwiększenia ich ilości i tak dalej. Także mnóstwo jest pozytywów i to w swoim wystąpieniu tam wtedy powiedziałem. Są drobne niedociągnięcia w paru punktach i oto od wielu lat, że tak powiem, o tym mówimy w Niemczech. Postępów w tych punktach jak gdyby na razie nie ma, ale jest nadzieja na pewien przełom. Chodzi głównie o sytuację polskiej grupy narodowościowej, która nie została w traktacie uznana za mniejszość. To było olbrzymie jakby przeoczenie, bo można było to zawalczyć, ale rząd premiera Mazowieckiego jakby zaniedbał tą sprawę. Czy dla niego ważniejsze były inne kwestie. I to teraz o to musimy zabiegać, żeby to zostało jakby dopracowane na tyle, na ile to się da po wielu latach. Także generalnie jestem ostatnim, który by ten traktat oceniał negatywnie.
Oczywiście symbolicznym aktem pojednania była słynna msza w Krzyżowej, w której brał udział, przypomnijmy, Hadek, kanclerz Helmut Kohl i premier Tadeusz Mazowiecki. Byli to premierzy, przywódcy państw, którzy oczywiście pamiętali II wojnę światową, tak? Ale od tamtego czasu wiele się zmieniło, tak? W tym traktacie jest pewna asymetria jednak, bo Polska wtedy jakby nie było, no była bankrutem, czy też była bliska bankructwa, tak? I pomoc tutaj sąsiada, silnego sąsiada, który też wtedy się jednoczył, no była istotna, tak? I okazała się też koniec końców, no czymś dobrym, tak? Żeby nie deprecjonować relacji polsko-niemieckich.
Niewątpliwie sytuacja Polski była trudna. Pan redaktor to bardzo mocno, przyjąc te słowa, bankrut skomentował. Może to za daleko idące, ale była trudna i to ta wyciągnięta ręka Niemiec była ważna, ale to oczywiście budowało pewną asymetrię, która troszeczkę usprawiedliwia rząd za te drobne niedociągnięcia dotyczące zwłaszcza mniejszości, ale także nie było kwestii reparacji poruszonych, także kwestii zwrotu dóbr kultury. Te rzeczy Niemcy starannie omijali, a nasz rząd to akceptował, bo uważał, że są ważniejsze sprawy. Z tej perspektywy dzisiejszej możemy na to różnie patrzeć, ale musimy pamiętać o takim elementarnym historyzmie, że trzeba jakby przenieść się do tego momentu historycznego, 89, 90, 91 rok, początki jakby nowego, odrodzonego państwa polskiego. No i z tej perspektywy może oceniać traktat. Ale może króciutko jeszcze powiem, że przed samą tą mszą, o której pan redaktor wspomniał, był list biskupów słynnym sformułowaniem: wybaczamy i prosimy o wybaczenie. I proszę sobie wyobrazić, że podczas mojego wystąpienia w Potsdamie poseł Zielonych, który komentował wniosek właśnie wtedy złożony, żeby w konstytucji tego landu, bo to w Niemczech każdy kraj związkowy, czyli land, ma swoją konstytucję, niezależnie od tego, że jest główna konstytucja Bundesrepubliki. Otóż zmieniono słowo sąsiad na słowo przyjaciel i wywiązała się debata, podczas której właśnie poseł AfD powiedział, nawiązał do tego sformułowania biskupów i mówi, no przecież skoro powiedzieli, że proszą o przebaczenie, no to chyba coś mieli do przebaczenia i powiedział o wypędzeniach. Z czym my się oczywiście nie zgadzamy, ponieważ my nie uważamy, że wypędziliśmy Niemców, tylko nastąpiło przymusowe przesiedlenie na mocy umów międzynarodowych, które zostały nam, że tak powiem, narzucone. Ale powiem tak, wczoraj uczestniczyłem w otwarciu Muzeum Ucieczki, Wypędzenia i Pojednania. To po wielu latach, to była idea pani Steinbach, która została, jakby zdyskredytowała się sama. Zmieniono koncepcję, zmieniono kierownictwo. No i wczoraj to muzeum zostało otwarte. I powiem Państwu, że jedyną osobą, która jakby unikała słowa Vertreibung, wypędzenie, zwłaszcza w odniesieniu do Polaków, była pani kanclerz Angela Merkel. Ona mówiła, że Polacy troszeczkę inaczej postrzegają i użyła też słowa właśnie Zwangsumsiedlung, przymusowe przesiedlenie. To świadczy dobrze o jej jakby instynkcie historycznym, bym powiedział. To taka dodatkowa informacja, bo to muzeum będzie otwarte dla publiczności chyba za 2 dni i będzie bezpłatne wejście, więc w tym sensie w ramach turystycznych peregrynacji po Berlinie warto zajrzeć i zobaczyć, jak Niemcy uporali się z kwestią wypędzenia, bo byśmy cały czas pilnowali tego, żeby ta, na ile się dało oczywiście jako ambasada, żeby to nie było jednostronne, żeby to było zakorzenione w kwestiach w ogóle przesiedlania ludności w XX wieku zwłaszcza, ale nawet w historii. I zobaczymy, jak to wypadło. Sam uczestniczyłem właśnie wczoraj w otwarciu i zostało to przyjęte bardzo dobrze. Polski ambasador, czeski ambasador i węgierski tam się pojawili, ale nie było okazji, żeby zwiedzić. Myślę, za 2-3 dni, jak będzie to normalne otwarcie, wtedy opinia publiczna w Polsce jakby pozna, jak oni tak do końca uporali się z tą kwestią.
Można powiedzieć tak, że ambasada polska w Berlinie no, prowadzi taką swoistą politykę historyczną, tak, przedstawiając jakby stanowisko Polski. Między innymi bardzo aktywnie działa Instytut Pileckiego. Tak?
No może trochę pan redaktor przesadza, oni więcej robią szumu niż działają. Moim zdaniem działa ambasada mocniej, bo my cały czas po pierwsze prostujemy wszystkie te informacje o obozach, polskich obozach koncentracyjnych, ucząc jakby dziennikarzy myślenia o tych sprawach. Jeśli chodzi o tą Muzeum Wypędzeń, to cały czas angażowaliśmy polskich naukowców, którzy, zwłaszcza jednego z profesorów, który setki poprawek zgłaszał jakby, a myśmy to przekazywali stronie niemieckiej, pani dyrektor Bawendam, do jakby konsultacji, do uwzględnienia, a jeszcze do tego dodam również nasze zaangażowanie w kwestię tak zwanego pomnika, które no nie zwieńczyło się do końca sukcesem, dlatego że pomnika jako takiego chyba nie będzie. Natomiast jest miejsce spotkań i jakby debat historycznych. Ja mam nadzieję, że przed tym miejscem, czyli domem, gdzie to będzie ulokowane, pojawi się jednak jakiś widoczny w rodzaju pomnika, co najmniej tablicy informującej o II wojnie światowej, o tym, co Niemcy Polsce zrobiły. Ale to wszystko jeszcze jest decyzja, że coś takiego powstaje. Natomiast jak to ma wyglądać, to prawdopodobnie jesienią będzie to przedstawione. A Pilecki no, robi to, czego jest stworzony, czyli jak gdyby prace archiwalne, wykopuje rozmaite dane, które łatwiej można zdobyć z perspektywy Berlina w Niemczech niż z perspektywy Warszawy. Miał jedną taką bardzo długą wystawę na temat Pileckiego i Auschwitz, która w pigułce pokazywała, czym była ta machina śmierci. No i to była szansa jakby takiego błyskawicznego dokształcenia się i trochę młodych ludzi zainteresowanych historią w Niemczech skorzystało z tego, ale proszę mi wierzyć, żaden ważny polityk, z tego co wiem, nie odwiedził tego muzeum, mimo że ja o tym mówiłem wszystkim. Jedynym z takich, powiedzmy, no nie najważniejszych, bo raczej urzędników niż polityków, mój kolega pan von Loringhoffel, czyli ambasador Niemiec w Polsce, jakby jeden z warunków, że on w ogóle przyjedzie do Polski, było to, że odwiedzi w moim towarzystwie to muzeum Instytutu Pileckiego i no on to zrobił, ale jakie to wrażenie na nim zrobiło? No wtedy na pewno duże, ale czy to się przenosi na jego dzisiejszą działalność? No to Państwo sami ocenicie, macie słuchacze mają wgląd w rozmaite działania ambasady niemieckiej.
Aha, czyli oczywiście pewne napięcia są, tak?
Ale rzeczywiście.
Znaczy, uruchamiając taką perspektywę, znowu powiedziałem, z lotu ptaka, że Niemcy po zjednoczeniu wyrosły na geoekonomiczne mocarstwo, no, które buduje europejskie imperium, ale jednocześnie Polska uczyniła te znaczące postępy w ciągu tych 30 lat i stąd te napięcia, tak? Że jakby Polska zyskuje pan, podmiotowość, tak? W polityce też tak, międzynarodowej.
Polska zyskuje podmiotowość poprzez swoje sukcesy, zwłaszcza gospodarcze, ale też, bym powiedział, polityczne w momencie objęcia rządu przez prezydenta Trumpa. Myśmy się bardzo wzmocnili i politycznie, i militarnie. I to oczywiście jest tutaj dostrzegane. Niemcy wolałyby mieć takiego słabego partnera, jak było, nie wiem, 6-7 lat temu. Dużo było łatwiej. Bo jakby ten mocniejszy partner jest również, jeśli chodzi o ideowe sprawy, troszeczkę odmienny. Więc troszeczkę utrudnia, troszeczkę przeszkadza i stąd pojawiają się rozmaite napięcia. Powiem może informacyjnie. Wczoraj mieliśmy w ambasadzie dyskusję na temat Quo Vadis Europo z udziałem profesora Krysiaka, z udziałem posła do Bundestagu z CDU i szefa takiej organizacji katolickich przedsiębiorców. Oni byli w panelu. I przyszło chyba 40 osób. I powiem szczerze, że sam byłem zaskoczony ich głosami w dyskusji, bo wszyscy patrzyli na Polskę jako taki ostatni jakby fundament, to co zostało z cywilizacji europejskiej opartej na chrześcijaństwie. I te głosy wsparcia kierowane z publiczności w trakcie dyskusji, bo poglądy profesora Krysiaka są mniej więcej znane, natomiast to jak ta publiczność niemiecka się do tego odnosiło, dla mnie samego było pozytywnie zaskakujące, powiem szczerze. To znaczy jest w Niemczech coraz więcej ludzi, którzy uważają, że są może ważniejsze sprawy niż dyskusje o prawach LGBT, nawet ważniejsze sprawy może od zwalczania zmiany klimatu, prawda, co niektórym się wydaje absurdalne, nie do wykonania, co nie znaczy, że nie można poprawiać środowiska, prawda, warunków naszego życia. I uważają Polskę, czy zainteresowanie Polską, takie poważne, najważniejszy element niemieckiej polityki. I powiem Państwu, że to zainteresowanie znalazło swój wyraz w najnowszym, wczoraj opublikowanym programie na wybory, programie, z którym idzie CDU-CSU. Przed chwilą miałem rozmowę bardzo miłą z sekretarzem generalnym CDU-CSU, z którym o tym między innymi rozmawialiśmy. Mam z nim znakomitą relację, on zaraz informuje, co prawda dzieje się w koalicji w odniesieniu do Polski. Także Polska jest dostrzegana, ale tym bardziej będzie dostrzegana, im będziemy silniejsi, a więc to wiele zależy od nas. Musimy budować swoją siłę, a niestety działania opozycji w Polsce, to powiem zupełnie szczerze, tą siłę osłabiają. I to będzie potężny wyrzut sumienia za parę lat po stronie tej totalnej opozycji, jak utrudniali jeszcze godniejsze miejsce Polski w Europie poprzez właśnie relacje z Niemcami.
Znaczy głównie chodzi o wspieranie tej niemieckiej narracji o Polsce, która jest taka, że pokazywana jest Polska jako kraj, gdzie niszczy się demokrację i rządzi narodowo-konserwatywna, antyeuropejska formacja, co jest oczywiście kompletną bzdurą.
To jest jakaś mantra, wie pan, powtarzana, tylko jak się spytamy o konkrety, to nie bardzo wiedzą, co powiedzieć. Znaczy, co niszczy? Są strefy LGBT, my mówimy, to jest fake news, niczego takiego nie było, a oni za chwilę mówią, ale są strefy LGBT, musicie się z tym oporać. To jest po prostu część, ten mainstream niemiecki jest tak, że tak powiem, bezkrytycznie zakochany w swoich mediach, że wierzy w bzdury, które płyną z niemieckich gazet, z niemieckich korespondentów w Warszawie i uważa, że właśnie jesteśmy jakimś totalitarnym krajem, który demokracji dawno nie ma, którym, nie wiem, ściga się po ulicach homoseksualistów, jakieś takie absurdy kompletnie, ale podczas tej wczorajszej dyskusji powiedziano tak: ktokolwiek jedzie do Polski i pomieszka tam, to otwiera oczy, to po prostu przeciera oczy względem tego, co mu serwowały jego media. To może być Hiszpan, to może być Włoch, to może być Niemiec. Widzi inny kraj niż ten, który poznał dzięki swoim korespondentom. Dlatego ja od 5 lat od swojego przyjazdu tu lansuję pewną tezę, która wybrzmiała szczególnie teraz po Drzamie i zrobiła się głośna, ale to mówię już 5 lat, to mówię, że tych przysłowiowych 5 korespondentów niemieckich mediów w Warszawie niszczy 30 lat naszego porozumienia, pojednania i dobrze by było, gdyby przysłać tam innych ludzi, ale powiem panu redaktorowi, sugerowałem to niektórym z mediów, oni tak bronią swoich dziennikarzy, tak są jakby zacieczewieni w tym, że nie wolno zmienić korespondenta, to byłoby bardzo dobrze, gdyby przesłano kogoś, kto naprawdę Polskę rozumie, kto ma kontakt nie tylko z opozycją, ale również z tak zwaną dobrą zmianą, próbuje argumenty wyważać. No oczywiście pojawiają się pozytywne teksty, ale one dotyczą głównie gospodarki. Gospodarka, jesteśmy tygrysem, wspaniale i tak dalej, a w polityce jest strasznie. To jak może gospodarka się rozwijać, skoro są straszne rzeczy w polityce? Nikt nie zastanawia się, jak to w ogóle logicznie jest możliwe.
Jest charakterystyczną rzeczą, że dobre relacje handlowe, a im bardziej wchodzimy w politykę, to robi się trudniej, tak? To jest to,
tak,
można,
ale
można stwierdzić
tak,
coś takiego.
Że oczywiście często jest tak, że sympatie polityków niemieckich idą w kierunku opozycji naszej. To są stare kontakty, prawda, z PO i tak dalej, natomiast ci politycy, ci sami politycy zachowują się bardzo poprawnie, jeśli chodzi o jednak o relacje, bo spotykają się, zapraszają przedstawicieli rządu. To nie jest tak, że żeby oni posuwali się daleko. Natomiast widać dość ewidentnie, że sympatie są lokowane po drugiej stronie i długo trwa, że tak powiem, przebijanie się polityków dobrej zmiany, żeby pokazać, że oni są też normalnymi ludźmi, sympatycznymi, że są Europejczykami, a nie, że są też jakby nową elitą Polski. To będzie trwało, ale to się dzieje.
Aha. I też warto wspomnieć o czymś takim, że to protekcjonalne pouczanie Polaków denerwuje samych Niemców, właśnie, którzy widzą na przykład stan niemieckiej demokracji jako nie najlepszy. No tutaj przywołam niemieckiego europosła z ramienia AfD, Maximiliana Kracha, który z okazji 30-lecia traktatu powiedział coś takiego, że stan demokracji w Polsce jest znacznie lepszy niż w Niemczech.
Tak, tak.
No i że,
tak,
i że Polacy że nie zasługują na takie traktowanie.
To są puste zarzuty, bo u nas przecież wszystkie procedury demokratyczne są zachowywane, więc to są puste zarzuty. Natomiast wobec Niemiec to, co ja tutaj niekiedy mówię delikatnie, to są zarzuty prawdziwe, bo jeśli największa partia opozycyjna, która ma prawo zgodnie z regulaminem Bundestagu do tego, żeby jej przedstawiciel był wiceprezydentem Bundestagu, tak jak w każdej innej dużej frakcji, ta partia nie może, znaczy przedstawia kandydatury i żadna z nich nie jest zaakceptowana, chyba już 4 zostały odrzucone, to ja się pytam, gdzie tu jest demokracja, jeśli coś takiego się dzieje. Czy pan sobie wyobraża, żeby u nas na przykład odrzucono przedstawiciela Konfederacji z jakichś tam ideologicznych powodów? To jest niewyobrażalne dla nas w ogóle. A dla Niemców jest to wyobrażalne. Jak spytałem jednego z posłów, który jest też ministrem do spraw europejskich, a rządu niemieckiego, to on powiedział tak, no jest regulamin z Bundestagu, który nakazuje nam, żeby każda frakcja miała swojego prezydenta, ale jest coś ważniejszego. Jest konstytucja, która daje mi prawo do kierowania się moim sumieniem i w moim sumieniu nie mogę wybrać nigdy posła AfD. To znaczy on lekceważy prawie 20% obywateli Niemiec, którzy 15, 12, czasami 20 w różnych landach, którzy głosują na tą partię i on po prostu zabrania przedstawicielowi tej partii uczestniczenia w tym najwyższym gremium.
I jednocześnie jest głęboko przekonany, że jest demokratą w pełnym tego słowa znaczeniu, tak?
Dokładnie. I cały czas, że tak powiem, w swoich wystąpieniach w Brukseli krytykuje Polskę. Najostrzejszy, to jest jeden z najostrzejszych krytyków Polski. To jest właśnie dość osobliwe. A weźmy tą sytuację, kiedy poseł, wiceszef frakcji CDU zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech, a po pół roku jego szefem. I nikomu nie zadrży, że tak powiem, powieka, że to dziwne jest, że polityk, z szeregu polityki wywodzący się człowiek zostaje jednym z najważniejszych sędziów. Natomiast mówi się o jakimś politycznym zaangażowaniu naszego Trybunału Konstytucyjnego, w którym żaden z sędziów nie może być w partii politycznej. I jak był w niej kiedyś, to musi wystąpić. Natomiast ten w Niemczech nadal jest CDU i jest zarazem przewodniczącym Trybunału. No to są przykłady najbardziej ewidentne podwójnych standardów i takiego myślenia, my mamy starą demokrację, więc nam wolno więcej. Jaką starą demokrację? Niemcy nauczyli się demokracji od Amerykanów po 1945 roku. Bez tego ta ich demokracja byłaby zawsze jakaś problematyczna. Natomiast no, dostali, że tak powiem, dobrą szkołę, ale jak widać, no nie do końca to u nich jednak zafunkcjonowało, bo są takie przypadki, jak które przed chwilą wymieniłem, które troszkę odstają.
To, co jakby rzuca się w oczy, no to przede wszystkim jakby to pogłębianie porozumienia niemiecko-rosyjskiego. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony oczywiście Niemcy, czy klasa rządząca czuje się arcydemokratyczna, humanitarna, wspaniała, ale to nie przeszkadza jej robić interesów z Putinem. Także mamy do czynienia tutaj z krajem dużej ilości moralistów obrzydliwie zakłamanych, można tak powiedzieć, panie
ambasadorze. Bardzo ostro pan redaktor.
Chyba...
Bardzo ostro pan redaktor to formułuje.
Ja mogę.
Czy istnieje jakaś taka metafizyczna sympatia między Rosją a Niemcami? Wielu takie rzeczy głosi. Mi się wydaje jednak, że Niemcy są bardzo zamożnym społeczeństwem przy tej skali swojej 80 ponad milionów, bardzo zamożnym, ale starzającym się społeczeństwem, który chce zachować dla swojej rząd, jak gdyby, i politycy ten status właśnie kierowniczego w Unii Europejskiej i dlatego ten Nord Stream 1 i 2, żeby być takim hubem energetycznym, żeby być samowystarczalnym w pewien sposób, aczkolwiek oni oczywiście są wtedy zależni od Rosjan, ale uważają, że Rosjanie nigdy im tego nie zakręcą, bo tamto czy owamto na przykład straciliby pieniądze. No to może być złudne, ale takim czymś żyją i ciągle domagają się dialogu z Rosją. Zgadzają się na sankcje, ale ciągle chcą dialogować, chociaż widać, że ten dialog nie przynosi tak naprawdę żadnych rezultatów, bo postępów w sprawach Doniecka czy w sprawach Krymu nie ma, no i nie wiem, czy będą.
Dlaczego użyłem takiego określenia zakłamani moraliści? Ponieważ czytałem taką książkę niemieckiego psychoanalityka Matza, który no właśnie zrobił taką psychoanalizę właśnie społeczeństwa niemieckiego i określił to mianem zatoru uczuć. Także jest coś na rzeczy.
Jest takie, są też publikacje Niemców, to trzeba też przyznać, że oni są jako społeczeństwo mają te część intelektualistów, są krytyczni wobec własnego kraju i to na plus trzeba, którzy mówią o tak zwanym hipermoralizmie, tak? I prawda, strażnik moralności nad całym światem, ale który jednak ma co róż problemy na własnym podwórku. No i teraz mamy kwestię, na przykład wreszcie uznano ten, tak powiedzmy, holokaust, jak to określić, na ludności jeden z plemion Namibii i po wielu, wielu latach, wielu staraniach Namibii pójdzie jakiś fundusz odszkodowawczy, to nie będą reparacje w klasycznym tego słowa znaczeniu, ale jednak no, Niemcy się obudzili, że nie można zrzucić z siebie winy za wymordowanie całego plemienia, prawda? Tak naprawdę, wprawdzie to było jeszcze, nawet nie za III Rzeszy, ani za Republiki Weimarskiej, tylko jeszcze wcześniej, no ale jest pewna ciągłość państwa niemieckiego i z tego powodu taki gest nastąpił. Zobaczymy teraz, pukają do drzwi Grecy, zobaczymy jaka będzie reakcja na Greków. Grecy mają swoje lobby, jest sporo Niemców, którzy kibicują Grekom w tym i naciskają na rząd niemiecki, że powinien być specjalny fundusz, który by te właśnie wyliczone straty jakoś rekompensował. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać.
Wracając do traktatu, jako projekt polityczny jest on wciąż otwarty i oba państwa powinny starać się, aby nie stał się on historycznym zabytkiem. Pan zwrócił uwagę na to, że być może no, trzeba byłoby napisać nowy na wzór francusko-niemieckiego traktatu, który został podpisany niedawno.
No tak, ja w tym sensie zwróciłem, nie jako mój pomysł, tylko że w swoim przemówieniu w Poczdamie powiedziałem, że są takie, jest taki namysł w Polsce, czy zostać przy starym i pilnować, żeby te kilka punktów, artykuł 20, artykuł 22 dotyczące mniejszości, pielęgnowania kultury, odwrotu majątku tej mniejszości też, bo Hitler zabrał kilkadziesiąt banków, skonfiskował miliardy marek, które należały do Polonii w bankach słowiańskich. Zabrano też nieruchomości, których nigdy nie oddano. W tej chwili od paru lat jest idea oddania jednego z domów zrabowanych, ale trzeba go wyremontować i co rusz pojawiały się przez te 5 lat problemy, jak to zrobić do momentu, kiedy zagroziliśmy, że polski rząd przejmie to, znaczy wejdzie w porozumienie ze Związkiem Polaków w Niemczech i wyremontuje. No i wtedy nastąpił przełom i dostałem pismo tydzień temu od minister kultury, że mimo, że koszty remontu wzrosły znowu po roku o 800 tysięcy euro, to ona te 800 tysięcy euro dorzuci i w ten sposób remont ruszy. No ale już kolejne problemy się pojawiają, bo kiedy ruszy? No pozwolenia to za rok, a my chcemy, żeby ruszył teraz. Długo będzie wizyta ministra Raua w Niemczech i byłoby fantastycznie w sierpniu bodajże, gdyby on spotkał się na budowie być może z przyszłym kanclerzem, panem Laschetem, i jakiś tam symboliczny szpadel wbili w rozpoczęcie remontu. To są takie rozmaite drobiazgi, z których się składa nasza właśnie codzienna praca dyplomatyczna.
Minister Rau zwrócił uwagę, że Niemcy są szczególnie wrażliwi na krytykę, jeśli troszeczkę nie przewrażliwieni. I być może pan w swoim przemówieniu w tym Landzie w Brandenburgii, no jakby dotknął tego, powiedziałbym, podziemia niemieckiej duszy. Miałem takie wrażenie, czytając jakby pana ambasadora właśnie to wystąpienie.
Wie pan, to jest taka sytuacja, że Niemcy są przyzwyczajeni, że przy takich okazjach się mówi bardzo słodko i miło. A ja niestety mam niewiele takich okazji, gdzie mogę upomnieć się o polskie sprawy na szerokim naprawdę forum i korzystam z nich, nawet wiedząc, że to zostanie odebrane jako takie za mocne. Ale właśnie poprzez to, co dociera, bo strona niemiecka jakby prowadząc pewną jakby linię od wielu lat, ona próbuje raczej wyciszać te nasze argumenty, nasze głosy. Więc jak pojawia się taka szansa, to oczywiście były wtedy dwa wystąpienia pani prezydent Landtagu i pana premiera Landu Wojtkiego i one były słodkie, jak miód. Moje też było dość słodkie i wspomniało tylko o tych dwóch elementach, czyli Polonii, majątku Polonii i o języku polskim, kulturze polskiej, oraz w ostatniej części wykorzystałem to stwierdzenie, że Brandenburgia chce przejść od sąsiedztwa do przyjaźni, do takiej konstrukcji, że przyjaźń to jednak zobowiązuje do tego, żeby głębiej się wniknąć w to, co się u sąsiada naprawdę dzieje. I nie można łykać takich fake newsów jak LGBT, wolne strefy, tylko trzeba troszeczkę, dzisiaj można nawet polską gazetę w internecie podświetlić, wrzucić do Google'a, który przełoży na niemiecki. Tylko trzeba chcieć. Nie trzeba opierać się na tych przysłowiowych 5 zakłamanych korespondentach niemieckich. I to może trochę zbulwersowało część tylko publiczności, bo połowa, co najmniej większa połowa posłów była mojego zdania, że to było piękne przemówienie, dobre, mocne. Zostaje od Niemców, proszę sobie wyobrazić, komplementy per e-mail, prawda, od autorytetów polskich dostaje, że wreszcie są dumni z tego, jak Polak mówi, broni naszych spraw, prawda, a Niemcom dało, jak sądzę, do myślenia, że jednak trzeba, ja to zawarłem w jednej wypowiedzi, że te problemy można będzie zamknąć i będziemy mogli przejść do innego etapu naszych relacji, jeśli nowy rząd, który się konstytuuje jesienią, będzie tego chciał.
Tak, a wyszedł pan ze zdroworozsądkowego takiego sformułowania, że od przyjaciół no, wymaga się więcej, nie?
Tak jest, dokładnie.
To jest...
A jeszcze może jedno zdanie, panie redaktorze, bo nie dokończyłem tego wątku z tym nowym porozumieniem polsko-niemieckim. No tu jest dyskusja, czy warto o to zabiegać, czy zostać przy tym, co nie jest. Ja powiedziałem w Poczdamie, że chyba nie ma co szukać nowych porozumień, ale jeśli, bym powiedział tak, jeśli strona niemiecka, żeby podnieść również znaczenie polsko-niemieckich relacji, chciałaby na podobieństwo relacji polsko-niemiecko-francuskich coś takiego zrobić, to może to warto rozważyć, bo to by jakby konstytuowało w ramach europejskich ten trójkąt weimarski tak naprawdę, bo Niemcy dużo o tym mówią, jaki on jest ważny, ale w rzeczywistości on wcale nie jest ważny, powiedzmy sobie szczerze. I to nie z winy Niemców, tylko z winy Francuzów. Od lat został uśpiony, bo Francuzi się obrazili, żeśmy nie kupili ich helikopterów i nie chcą się spotykać. Powoli to pęka. Ale nawet jak ta niechęć Francuzów pęknie, bo coś tam może od nich kupimy, to i tak jakby zainteresowanie Francuzów idzie jednak w innym kierunku geograficznym, powiedział. Oni patrzą bardziej na południe Hiszpania, Afryka, swoje kolonie. Ale taki traktat polsko-niemiecki nowy, na podobieństwo tego francusko-niemieckiego, no byłby jakimś punktem. Tylko pytanie, czy uzyskamy taką zgodność ideową, bo jednak Francuzi ideowo są, powiedzmy, w tym obrazie Europy ponowoczesnej, tak bym to określił, bliżsi sobie i łatwiej te ideowe preambuły zawrzeć, a potem jakieś konkrety, prawda, w dalszych punktach. My byśmy mieli problem, żeby na przykład jakoś utrwalić w takim nowym traktacie dziedzictwo kultury europejskiej jako chrześcijańskiej, postgreckiej i postrzymskiej. Nie wiem, czy Niemcy by się na to zgodziły, prawda? Już pamiętamy, jakie były problemy z formułą włączenia Boga do preambuły Konstytucji Europejskiej, która nie przeszła w końcu, ale nie chciano tego zrobić, więc tu się obawiam, że o to byśmy się mogli rozbić, że jednak światopoglądowo nasze społeczeństwa w dość istotny sposób się różnią.
Generalnie to jest konstatacja, która teraz jest coraz bardziej widoczna. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję za rozmowę, a kierując się troską o stan demokracji w Niemczech, idąc za intuicją europosła z byłego działacza CDU, doktora Maksymiliana Kracha, proponuję na zakończenie fragment pierwszej części Eroiki Ludwika van Beethovena. Beethoven był wielkim demokratą. Tak? Dziękuję panie ambasadorze. Do usłyszenia.
Kierunek Europa.